Port Gdynia bliżej budowy portu zewnętrznego. Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną. Międzynarodowa współpraca w temacie alternatywnych paliw dla przemysłu morskiego. Co się w tej materii dzieje? Jaki udział mają Polacy i jakich efektów można się spodziewać? A od najbliższego piątku zlot żaglowców w Gdańsku, Baltic Sail. Jak u mieszkańców Pomorza wzbudzić miłość do żeglarstwa i do morza? Czy fascynacja morzem może przełożyć się potem na wybór zawodu związanego z gospodarką morską? Między innymi o tym za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Maciej Krzesiński, dyrektor do spraw handlowych Port Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Port Gdynia coraz bliżej budowy portu zewnętrznego. Pomorski wojewoda Dariusz Drelich wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy właśnie portu zewnętrznego w Gdyni. Co ta decyzja zmienia, panie dyrektorze? Na ile przyspiesza cały proces inwestycyjny w tej sprawie?
No to jest jedna z najważniejszych decyzji jakie w ostatnich latach otrzymaliśmy po to, aby rzeczywiście wyjść w morze z inwestycjami i zbudować tak naprawdę nowy port. Decyzja lokalizacyjna przede wszystkim, można powiedzieć, określa pewne ramy geograficzne, w ramach których właśnie powstanie ta nowa inwestycja. Ta jest dla nas niezwykle ważna, bo ona właśnie te ramki nam, można powiedzieć, określiła. To jest też decyzja, która jest zgodna z wcześniej wydanymi decyzjami administracyjnymi, chociażby z decyzją środowiskową. Więc jest to kolejny taki duży kamień milowy na, że tak powiem, drodze do budowy portu zewnętrznego. No w tej chwili przed nami jest wybór partnera prywatnego. Jak wiadomo, są to 4 konsorcja, firmy, które biorą udział w przetargu i to są, można powiedzieć, topowe firmy, jeśli chodzi o rynek kontenerowy, ale tutaj chciałbym powiedzieć, że jakby port zewnętrzny to nie jest tylko i wyłącznie terminal kontenerowy. Trzeba mieć na uwadze, że to jest też terminal, szczególnie w obecnych warunkach, na co się szczególnie zwraca uwagę. Terminal, który może przeładowywać również ładunki o różnego rodzaju charakterze militarnym. To jest też terminal, który będzie mógł przeładowywać potencjalnie, oczywiście, jeżeli rynek będzie tego chciał, produkty o charakterze ładunków typu offshore, tak, czy do budowy polskiego offshore'u. I nie tylko polskiego, mam nadzieję. To jest też pies, na którym będzie można przeładować szereg innych towarów, tak, typu RORO, drobnica konwencjonalna i tak dalej.
Czyli jak najbardziej charakter uniwersalny i będzie to inwestycja nie tylko pod przyjmowanie kontenerowców.
Nie, absolutnie nie. To znaczy port Gdynia już dzisiaj tak naprawdę jest portem mocno uniwersalnym, przez co się bronimy tak naprawdę wynikami, bo chcę tylko przypomnieć, że od 8 lat praktycznie nieprzerwanie mamy wzrosty, tak? To jest ewenement i w polskich portach, i ewenement w portach europejskich. Myślę, że też na tle wielu światowych się plasujemy w czołówce, jeżeli chodzi o te wzrosty. Natomiast rzeczywiście dalej chcielibyśmy ten uniwersalny charakter zachować, stąd jakby cały projekt portu zewnętrznego jest robiony w taki sposób, aby być maksymalnie elastycznym i dopasowanym do aktualnych warunków rynkowych.
A co taki port zewnętrzny, gdy powstanie, zmieni dla portu Gdynia, dla przedsiębiorców, dla mieszkańców, no i pewnie potem też dla regionu? Tylko podpowiem, wcześniej wypowiadał się pan Maciej Krzesiński, dyrektor do spraw handlowych Portu Gdynia, teraz profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.
Port Gdynia idzie w tym kierunku, w jakim idą wszystkie porty. Porty wychodzą w morze i to jest istotny krok, a natomiast wiemy, że ta inwestycja nie powstanie w ciągu roku, przypostanie w dłuższym okresie i uważam, że tutaj trzeba by już pracować nad planami zagospodarowania przestrzennego i budowy dostępu do portu, tak żeby port Gdynia miał bezkolizyjny dostęp, zarówno drogowy, jak i kolejowy. Na zapleczu portu właściwie zmodernizowano całkowicie tą stację kolejową. Tam jest chyba 13 pełno pociągowych, czyli 750-800-metrowych torów, na których mogą być przygotowywane czy kompletowane składy pociągów, ale dojazd do portu powinien być, powiedzmy, z prędkością około 60 do w przyszłości 80 km na godzinę lub 100 km na godzinę, bo takie są prędkości w Europie. I tutaj trzeba jeszcze jednej rzeczy pomyśleć. Trzeba pomyśleć o planie zagospodarowania przestrzennego, żeby nie było takiej sytuacji jak w Świnoujściu, że plan zagospodarowania przestrzennego był inny, nagle zmieniają się plany i władze Świnoujścia nie wydają decyzji inwestycyjnej. Uważam, że port Gdynia powinien być zachowany do wykonywania funkcji logistycznych, produkcyjnych i do reeksportu, a więc budowa portu zewnętrznego powinna być szansą dla zaplecza tego portu. Są na zapleczu portu duże obszary, na których już funkcjonują różne rodzaje działalności logistycznej, ale trzeba pomyśleć w przyszłości, że za inwestorem, który przyjdzie tutaj do portu zewnętrznego, trzeba by zaprosić inwestorów do portu teraz wewnętrznego, biorąc pod uwagę, że na pewno w najbliższej perspektywie trzeba będzie lokalizować produkcję w Europie. Problemy mają wszystkie firmy europejskie z logistyką, ponieważ bardzo wiele elementów istotnych produkowanych jest w Chinach lub w Azji, szerzej mówiąc, bo także w Wietnamie, w Indonezji i w innych krajach. I jest szansa, gdy budujemy port zewnętrzny w Gdyni, żeby zaktywizować tereny przemysłowe portu w Gdyni, o których mówi się o tej strategii, że to jest strategia deglobalizacji. Na pewno firmy będą przenosiły produkcję do Europy i tutaj stoi szansa przed portem Gdynia, Gdańsk i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną jako całością tego regionu.
No a porty rozbudowa się przyda, zwłaszcza, że weźmy pod uwagę, w Ukrainie jest wojna. W związku z tym bardzo dużo firm, które albo było na Ukrainie, albo kooperowało z Rosją, przenosi się. A pierwszy wybór, taki najbliższy, to jest właśnie Polska. Więc tutaj powstaje coraz więcej różnych firm. Te firmy będą ściągały kolejne firmy, tak. A potrzebne do tego są drogi do naszych portów.
Tak, tak, no tutaj trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy, że port zewnętrzny to jest tak naprawdę pewien program inwestycyjny, nie tylko sam projekt w sobie, ale też pewien program inwestycyjny, bo do portu zewnętrznego oczywiście ten dostęp kolejowy, o którym tutaj pan profesor mówił, to jest bardzo ważna rzecz i ten, można powiedzieć, projekt się kończy, jeżeli chodzi o przebudowę stacji Gdynia Port. Ta stacja będzie gotowa na jesieni tego roku już w 100%. To jest właściwie zupełnie nowa stacja, zmodernizowana od zera, że tak powiem, zautomatyzowana i tak dalej. Natomiast za tym jeszcze idą inne inwestycje. Tutaj mówimy o linii 201, która w tej chwili jest częściowo projektowana, częściowo jest przebudowywana, częściowo jest jeszcze w trakcie konsultacji do Emilianowa. Tam z kolei mamy możliwość kooperacji z Suchym Portem. Ja przypomnę tylko, że Emilianowo to również jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna od całkiem niedawna, więc tu jakby ta kooperacja pomorskiego z kujawsko-pomorskim się też zacieśnia. Do tego ruszyły prace związane z Drogą Czerwoną. To też warto podkreślać. Niezwykle ważnym zadaniem inwestycyjnym, które już teraz się dzieje, to jest przecież dodatkowa obwodnica, która już się tak naprawdę buduje, bo to też będzie miało wpływ na ruch logistyczny tutaj w okolicach portu Gdynia. No i oczywiście sama budowa portu zewnętrznego w postaci i dostępu od strony wody, czyli falochronów toru podejściowego i samego pirsu, tak? No te wszystkie elementy powodują, że to tutaj, o co pani redaktor pytała, czyli kwestia, jak to wpłynie na biznes. No na biznes to wpłynie kapitalnie, dlatego że to są miejsca pracy i przy samej budowie tego portu, bo to będą też wykonywały w dużej części firmy, które są tutaj na miejscu, ale też i potem firmy, które będą kooperowały z portem, bo pamiętajmy, że operator to operator, ale ten operator też musi zatrudniać szereg firm, szereg pracowników, więc to są też nowe miejsca pracy, nowe miejsca dla firm logistycznych, które będą kooperowały z tym nowym portem, nazwijmy to. No i jeszcze jeden projekt, o którym warto wspomnieć, który w tej chwili się dzieje tak naprawdę już w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia, czyli cała Dolina Logistyczna. To jest znowu w okolicach Kosakowa, gminy Kosakowo, to jest ponad 260 hektarów powierzchni potencjalnych gruntów, gdzie może się lokować tak naprawdę cały biznes logistyczny, szeroko rozumiany. To są i parkingi, i magazyny, i zaplecza magazynowe, place składowe. No, tak naprawdę cała ta otoczka logistyczna, która jest niezbędna dla funkcjonowania portu.
Tak, tutaj jest istotna sprawa, no tutaj pan dyrektor Krzysiński mówi o nowych miejscach pracy, ja bym z tymi miejscami pracy był ostrożny. Raczej będzie problem z ludźmi do pracy, należy wprowadzać w szerszym zakresie automatyzację. Zresztą tutaj rozwija się mocno to, co widać, jak budujemy terminal trzeci, że tam już idziemy w kierunku wykorzystania maszyn. Natomiast potrzebna będzie specjalistów i taka inwestycja, jak port zewnętrzny w Gdyni i inwestycje w porcie Gdynia sprawią, że nie tyle będą nowe miejsca pracy, co wzrosną płace w grupie specjalistów, którzy zajmują się budową przemysłową i wzrosną koszty w związku z tym budowy. I tutaj trzeba też to brać pod uwagę, analizując ryzyka związane z rozbudową i inwestycjami, bo te też bierze się pod uwagę, że brakuje siły roboczej. Brakuje siły roboczej, więc nowe inwestycje w porcie Gdynia to moim zdaniem będą inwestycje w zautomatyzowane systemy. I tak to będzie wyglądało.
No właśnie. Powstaną dobre, znaczy powstaną miejsca pracy, tak jak mówił pan dyrektor Krzesiński, ale to będą jakościowo bardzo dobre miejsca pracy i finansowo. A ja jeszcze tylko chciałam podpytać, bo oczywiście ten port zewnętrzny stworzy możliwość przypływania obsługi ogromnych jednostek morskich. Czy możemy podać parametry, żeby to tak zadziałało na wyobraźnię słuchaczy, żeby wiedzieli, co do nas przypłynie?
Tak, znaczy no port zewnętrzny to jest inwestycja, która jest realizowana nie na nas najbliższe powiedzmy 5 czy 10 lat, tylko tutaj mówimy o kolejnym okresie rzędu 100 lat. Więc my musimy brać pod uwagę rozwój floty, rozwój statków. Statki dzisiaj nam bardzo rosną, dlatego że dążąc za efektywnością wykorzystania jednostki przewozów, po prostu jednostki buduje się coraz większe, szczególnie jeśli chodzi o kontenerowce. Dzisiaj mamy do czynienia z kontenerowcami o długości około 400 metrów. My już w tej chwili, budując port zewnętrzny, zakładamy, że te jednostki mogą dochodzić do długości 430 metrów, bo tego typu jednostki były już na deskach kreślarskich projektantów. Natomiast docelowo być może te jednostki dojdą do granicy około 490 metrów i my na tego typu jednostki będziemy też przygotowani już z portem zewnętrznym. Czyli gdyby takie jednostki się pojawiły. Natomiast warto podkreślić, że to jest oczywiście mowa o tych dużych jednostkach, ale ten port będzie przystosowany również do obsługi jednostek mniejszych. Ważne jest to, że będzie mógł obsługiwać jednostki z dobrym wejściem, z dużą obrotnicą, gdzie te jednostki będą się mogły swobodnie obracać. Będzie to przede wszystkim bardzo bezpieczny port, bo na to też żeśmy stawiali. Tak jak dzisiaj dosyć bezpiecznym portem jest port Gdynia, przez to lubiany przez armatorów.
A i warto chyba przypomnieć, że no, port Gdynia przecierał szlak wprowadzania konteneryzacji w Polsce razem z polskimi liniami oceanicznymi.
To prawda.
Port Gdynia to kontynuuje. Polskie linie oceaniczne być może wejdą na rynek dzięki inwestycjom w porcie Gdynia.
No, ja chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o jakby oceaniczne połączenia, to rzeczywiście tutaj port Gdynia w ciągu roku zrobił ogromny skok, dlatego że zawsze się mówiło o tym, że tymi oceanicznymi połączeniami zajmuje się głównie Gdańsk, ale od około roku czasu również Gdynia ma bezpośrednie połączenia oceaniczne, bo to są i połączenia z Indiami, z Pakistanem bezpośrednie. Potem doszły nam połączenia bezpośrednie ze Stanami Zjednoczonymi, no to będą jako jedyny port to realizujemy, a w tej chwili wchodzi nam nowe połączenie, pierwsze w porcie Gdynia bezpośrednio z Chinami.
Także no ale połączenia oceaniczne to tylko traktujmy, że nie tylko liniowe, bo przecież General Cargo, czyli duże obiekty, które są transportowane, też transportowane są bezpośrednio z portów oceanicznych z Azji, więc port Gdynia zawsze miał połączenia oceaniczne, tylko chodzi o część jest regularnych, część jest nieregularna.
Ja tu mówię konkretnie o liniowych połączeniach regularnych.
No i zmienią się gabaryty, a ja tylko jeszcze tak wytłumaczę słuchaczom, żeby jeszcze bardziej im na wyobraźnię zadziałało. Pan dyrektor powiedział 490 metrów długości, to jest, proszę państwa, prawie pół kilometra. Pół kilometra to robi wrażenie. Pół kilometra jednostki, która przywiezie pół kilometra.
To jest, jak spojrzy się na Sea Towers, to tak mniej więcej półtora tych, prawie dwie, te dwa duże budynki, tak? Jeden na drugim.
To teraz zmieniamy trochę temat. Międzynarodowa współpraca w temacie dekarbonizacji będzie nowym paliwem zmian, mówił Remy Eriksen, prezes i dyrektor generalny grupy DNV na spotkaniu z dziennikarzami, o czym informowała gospodarkamorska.pl. W temacie alternatywnych paliw dla przemysłu morskiego, co się dzieje, biorąc pod uwagę polskie klastry, polskie firmy, no i współpracę, jak wygląda ta współpraca międzynarodowa?
Więc Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny współpracuje z klastrami norweskimi, które są bardzo aktywne, jeśli chodzi o dekarbonizację. Dokładniej powiem, żeby słuchacze wiedzieli, aktywne, czyli wydają pieniądze na dekarbonizację, czyli właściwie szerzej mówiąc, wprowadzanie statków i systemów transportowych, ale także zmniejszanie emisji przez miasta nadmorskie, a tych miast nadmorskich w Norwegii jest dużo więcej niż w Polsce. Ale my od nich się uczymy, ale także z nimi współpracujemy. Budujemy statki dla krajów skandynawskich, które są statkami elektrycznymi lub hybrydowymi. Uczestniczymy w ich projektach. Współpracujemy w projekcie ZEF Innovation, czyli zbudowaliśmy hub produkcji statków zeroemisyjnych we współpracy z partnerem norweskim i chorwackim. Koordynatorem tego hubu jest stocznia Krist, a konkretnie dyrektor finansowy Jacek Milewski. I te nasze kontakty przekładają się na wspólne projekty, które mają się przekształcić we wspólne zamówienia i wspólne działania w kolejnych projektach. I tutaj też mamy kontakt z klastrami offshore'owymi, które z dwoma największymi klastrami offshore'owymi, które są w Norwegii. A pamiętajmy, że Norwegia zmieniła strategię rozwoju energetyki wiatrowej z 30 gigawatów do 300 gigawatów na targach, na konferencji offshore, o tym była mowa w Haglesund, i są bardzo aktywni, i my tutaj mamy też szansę na funkcjonowanie, ponieważ tak, produkujemy magazyn energii, produkujemy systemy zarządzania tą energią z różnych źródeł i robimy to równie dobrze jak Norwegowie. Produkujemy systemy, które mogą bunkrować wodór, i systemy, które mogą być montowane na statkach, które będą wykorzystywały wodór jako paliwo. I wreszcie projektujemy to. Stogda umie projektować statki zeroemisyjne, bo powiedzmy sobie też szczerze, że na razie tego typu statki to będą małe jednostki. Mhm. Czyli jednostki, które mają wielkość około 100 metrów, 120 do 140 metrów. Głównie to będą promy, ale także statki zapewniające obsługę farm wiatrowych i w Norwegii farm rybnych. I mamy doświadczenie i jest wiedza o tym, że w Norwegii, że umiemy to zrobić. Dobrze znana jest stocznia Krist, stocznia Nauta, która przebudowuje statki, no i oczywiście remontowa, która w swoim portfelu ma chyba już ponad 20 takich jednostek, które funkcjonują na rynku skandynawskim. No trzeba czasami Skandynawom przypominać, że my to robimy, bo nie wszyscy wiedzą, ale ci, co mają wiedzieć, wiedzą, o czym przekonałem się na Nor-Shipping. Prezes DNV Marine dobrze wiedział, jak działa DNV w Polsce, że inżynierowie w Polsce są aktywni, jakie są firmy i że jesteśmy w stanie produkować i uczestniczyć w zeroemisyjności i strategii zeroemisyjnej Norwegii.
I port Gdynia też stawia na zeroemisyjności i na możliwość zasilania jednostek, które przypływają do portu z lądu.
No zdecydowanie, to chociażby terminal promowy, który jako pierwszy terminal w Polsce był wyposażony w Onshore Power Supply, tak zwany OPS. W tej chwili, jeżeli chodzi o kolejne przebudowy, które będą realizowane w porcie Gdynia, ja mówię o porcie wewnętrznym, chociażby terminal RORO, do którego się przymierzamy i za chwilę tak naprawdę te prace powinny ruszyć. Tam również planujemy onshore power supply coraz częściej armatorzy kontenerowi nam to zgłaszają. Także generalnie rzecz biorąc, będziemy gdzieś w tym kierunku szli. Ja też przypomnę, że port Gdynia w zasadzie był pierwszym portem, który na szerszą skalę wprowadził bunkrowanie paliwa LNG jako paliwa przejściowego. Mocno zastanawiamy się nad wykorzystaniem wodoru.
Ze standardami bezpieczeństwa,
tak, oczywiście. Tak. To też była duża praca wykonana całego zespołu, którym też miałem przyjemność kierować i jakby to, można powiedzieć, zadziałało. Także my, można powiedzieć, przecieraliśmy pewne szlaki. Dzisiaj to już po prostu działa. No i czekamy jakby na kolejne rozwiązania. Zasilanie chociażby, nie zasilanie, przepraszam, tylko chociażby zarządzanie retencją wody, tak, w porcie. No to są też takie rozwiązania niskoemisyjne, czy też dbające o środowisko, szerzej rzecz ujmując, które po prostu staram się w porcie wdrażać. My co do zasady chcemy być portem zielonym, idziemy w stronę takiej strategii, którą określamy często mianem Green Port.
No i podobne działania też zaczyna przeprowadzać port Gdańsk, także my tutaj Państwu bardzo kibicujemy i będziemy wracać.
Ale
też
tu trzeba by jeszcze dodać, bo pan dyrektor przez skromność nie dodał, że porty Gdynia i Gdańsk są postrzegane jako porty innowacyjne, bo uczestniczyły i wspierały nas w projekcie Galatea, gdzie między innymi robiliśmy międzynarodowe projekty Smart Port, Smart Ship, Smart Shipyard i jeszcze nie wszyscy też wiedzieli, Norwegowie, że port Gdynia korzysta z grantów norweskich na właśnie badanie akwenów morskich, więc my tutaj, port Gdynia uczestniczy w różnych projektach, to są, nie tylko mówi się o dużych projektach inwestycyjnych czy przeładunkach, natomiast i port Gdański, i port Gdynia uczestniczy w takich projektach międzynarodowych. I to pozycjonuje jako nasze porty, jako porty, które są otwarte na innowacje.
Co powiedzmy sobie szczerze, ważne.
W granicach naszych możliwości finansowych.
Panowie, to na sam koniec już tak bardzo króciutko. Od piątku zlot żaglowców w Gdańsku, Baltic Sail, będzie parada żaglowców na Zatoce Gdańskiej, będą warsztaty żeglarskie dla najmłodszych, będzie kilka scen w ramach festiwalu Szanty pod Żurawiem. Czy fascynacja morzem, którą wzbudzimy podobnymi imprezami, przecież jest też Gdynia Sail, czy taka fascynacja może się przełożyć potem na wybór zawodu związanego z gospodarką morską? Bo ja mam wrażenie, że my tak trochę nie dbamy o to, a tutaj od źródeł powinniśmy
zacząć.
U mnie
się przełożyło.
O, brawo.
No zdecydowanie tak. Ja jestem też wychowany, można powiedzieć, na morzu i obok morza, więc u mnie też się to przełożyło poniekąd na moją działalność zawodową. Natomiast, i nie tylko zawodową, natomiast rzeczywiście, jeżeli będziemy to morze...
Pan dyrektor jest żeglarzem, dodam.
Tak. Natomiast jeżeli będziemy młodzieży zaszczepiać, to rzeczywiście od lat najmłodszych pokazywać to morze z różnych ujęć, tak? Też nie tylko takich czysto zawodowych, ale też, że morze może być przyjemne, może być miejscem wypoczynku, to oczywiście jakby ta tęsknota do morza będzie powodować, że potem będzie się szukać tak naprawdę tego kontaktu z morzem. Nie tylko na tej niwie takiej zawodowej, ale też po prostu na takiej niwie wypoczynkowej. No, dość powiedzieć, że...
I przygoda,
tak. My mamy pewien kłopot, dlatego że u nas młodzi ludzie często, którzy nawet mieszkają w Trójmieście, nie mają takiego kontaktu, nie pływają na przykład na jachtach, a warto by było, żeby to robili.
Ale
Ostatnie zdanie, panie profesorze.
Znaczy, ja bywam bardzo często w marinie i bardzo dużo jest młodych ludzi, którzy żeglują na tych najmniejszych łódkach.
Tylko coś potem się dzieje.
No to wybierają różne. Jak to się staje zawodem, to nieczęsto człowiek ma czas uprawiać żeglarstwo.
Bardzo serdecznie panom i państwu dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli dziś Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, i Maciej Krzesiński, dyrektor do spraw handlowych w porcie Gdynia. Audycję realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję
bardzo.